życia. Duchu Święty, źródło wody żywej w nas. Tak pragniemy Ciebie, Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody.
Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla siebie mieszkanie. Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, zaślij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej. Serce moje jest nieczyste, ale Ty możesz je oczyścić. Jest pełne złości, lecz Ty możesz je uczynić dobrym. Jest twarde, lecz Ty możesz je zmiękczyć. Jest ubogie, lecz Ty możesz je wzbogacić. Jest słabe, lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć. Jest suche, Ty możesz zwilżyć rosą swej łaski i urzeźnić. Pociągnij moje serce całkowicie do siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, napełnij je Twymi darami. Przyjdź, słodki gościu, mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen. Pragnienie Ducha Świętego to temat w ramach 10. przykazania. Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego, gdzie Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Tak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza, czyli te dobre pragnienia, które może wzbudzić w nas Duch Święty. Ojciec Święty Franciszek w zeszłym roku po świętach wielkanocnych podjął też katechezę o Duchu Świętym jako o tym szczególnym darze zmartwychwstałego Chrystusa. Mówi, jest niewyczerpanym źródłem życia Bożego, jest wodą żywą, zdolną dogłębnie zaspokoić pragnienia każdego z nas. To podczas właśnie środowej katechezy papież podjął refleksję nad znaczeniem obecności Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina. Duch Święty, mówi Ojciec Święty, jest niewyczerpanym źródłem życia Bożego. On zaspokaja głębokie pragnienie światła, miłości, piękna i pokoju. Ojciec Święty wskazał cenne dary, które wnosi w serce człowieka Boży Duch, a są nimi życie samego Boga, życie prawdziwych dzieci, relacja zaufania, wolności, ufności w miłości i miłosierdzie Boga, nowe spojrzenie na innych, bliskich, ale i tych dalekich, postrzeganych jako bracia i siostry w Jezusie, których trzeba szanować i kochać. Duch Święty uczy nas spoglądać oczyma Chrystusa, przeżywania naszego życia tak, jak przeżywał je Chrystus. Pojmowania życia tak, jak pojmował je nasz Zbawiciel. Podkreślał wielką miłość Boga Ojca, jaką przekazuje On nam właśnie poprzez Ducha Świętego. Postawił pytanie, czy pozwalamy, by przemawiał do naszego serca. Czy we mnie są te prawdziwe pragnienia, to co, tego czego chce Bóg dla mnie, czy ja się przed tym wzbraniam, albo co nie pozwala mi na prawdziwe, całkowite otwarcie się na Ducha Świętego, by stać się, czy by stawać się człowiekiem nowym, nawróconym. Kim jest Duch Święty? Duch Święty jest Bogiem. Nie jest On jakąś bezosobową mocą, energią. Nie jest tylko działaniem Bożym, ale jest osobą boską. Jedną z trzech osób we wspólnocie Trójcy Świętej. Duch Święty posiada naturę Bożą, tak jak Bóg Ojciec i Syn Boży. Działa w Kościele, działa w świecie razem z Ojcem i Synem. Jednocześnie objawia nam zmartwychwstałego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, a przez Niego objawia nam Ojca. To On jest tym, którego nazywamy paraklet, od greckiego słowa parakletos. To słowo oznacza obrońcę, rzecznika, orędownika, pocieszyciela. Czyli popatrzmy, mamy też pragnąć, by nie dać się uwikłać złemu, by nie dać się uwikłać w grzech, by nie dać się oderwać od Chrystusa, od Boga. Mamy pomoc tego, który jest w Trójcy Świętej, tego, którego ofiarował nam, którego zapowiedział Pan Jezus, który będzie i obrońcą, rzecznikiem, orędownikiem, pocieszycielem. No to można powiedzieć odpowiedź na wszystkie, czy na każdą sytuację naszego życia, w której znajdujemy się. Duch Święty objawia nam Ojca i staje się rzecznikiem Boga, Jego boskim ambasadorem, który oznajmia nam poprzez Słowo Boże, poprzez wewnętrzne natchnienia wolę Pana Boga. Duch Święty jest obrońcą, jest wspomożycielem, pocieszycielem w naszej walce duchowej z demonami. Przychodzi nam z pomocą w jakiejkolwiek słabości fizycznej, słabości moralnej, duchowej bądź psychicznej. Uczy nas modlić się sercem w duchu wiary, nadziei i miłości. Uczy nas, jak przeżywać prawdziwie nasze życie, to głębokie. Stąd też i wołanie Ojca Świętego Jana Pawła II: wypłyń na głębie. To jest właśnie pozwolenie sobie na to, żeby zanurzyć się, aby być właśnie człowiekiem tym, który czuje, czym jest życie. Wiemy, że też możemy stawiać pytanie, jak rozpoznawać działanie Ducha Świętego w naszym życiu, w jaki sposób rozpoznajemy w naturze działania wiatru, deszczu, ognia, które są tymi biblijnymi symbolami Ducha Świętego. Ogień oczyszcza i ogrzewa, deszcz ożywia i pobudza do wzrostu. Tak, gdybyśmy patrzyli na to, co dzieje się wokół nas, mamy wiosnę, zaczyna wszystko rosnąć, kwitnąć, odczuwamy to nawet na sobie, tak, takie pobudzenie do, chce nam się żyć, patrząc na to, co dzieje się wokół nas w naturze. On pobudza do wzrostu. Wiatr jest pełen mocy, pełen wolności. Jeżeli nasze serca są pełne miłości do Boga, miłości do Kościoła i do bliźniego, no bo to w nim wyraża się, w miłowaniu brata, siostry, wyraża się nasza miłość do Boga. Jeżeli doświadczamy pokoju, doświadczamy duchowej mocy, wolności, jeżeli łaska Boża, Bożej świętości przemienia naszą ludzką grzeszność, jeżeli każdego dnia się nawracamy, doświadczając łaski duchowego przebudzenia, które objawia się poprzez pragnienie modlitwy, pragnienie słuchania Słowa Bożego, kierowania się nim w życiu, a także poprzez pragnienie ewangelizacji. Z mojej modlitwy, z mojego słuchania Słowa Bożego, nie mogę nie mówić, nie mogę dawać świadectwa, nie może mnie nie rozpierać, tak? To ta siła na zewnątrz. Możemy być przekonani wtedy o działaniu Ducha Świętego w naszym życiu. Duch Święty objawia swoją obecność również za pośrednictwem nadzwyczajnych darów. Apostołowie, popatrzmy, byli ludźmi niewykształconymi, a otrzymali dary tak potężne, które służyły im do ewangelizacji ówczesnego świata. Święty Paweł mówił: Jezus jest naszym Panem. I do Koryntian: nikt nie może powiedzieć, bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Popatrzmy, czy my, stając przed drugim, czy wstając każdego dnia, mamy w sobie to pragnienie, by powiedzieć: Jezus jest moim Panem, ja Jemu chcę służyć. To jest też ten moment naszego posłuszeństwa. Ja chcę być posłuszny Panu Bogu. Nie chcę być wodzony za nos, nie chcę być tym, który gdzieś tam się ukłania układom, jest uzależniony, tak, prawda? Ciężko nam może nieraz wstać, bo znowu coś tam, znowu czujemy, że pod górkę. A jeżeli jesteśmy pełni Ducha Świętego, jeżeli jest w nas to pragnienie służenia Bogu, pragnienie Ducha Świętego, to dzięki temu możemy powiedzieć: Jezus jest naszym Panem, naszym Bogiem. Tymi słowami starożytni chrześcijanie wyznawali swoją wiarę w bóstwo Jezusa. Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy nie tylko naszymi ustami, ale przede wszystkim naszymi sercami, świadectwem życia, wyznawali naszą wiarę w Jezusa jako jedynego Pana, któremu należy się wszelka chwała. Należy się wszelka cześć i uwielbienie, oraz bezwzględne posłuszeństwo Jego Słowu. Nie od czasu do czasu. Tak jak wczoraj byliśmy na Eucharystii, pewnie wielu z nas praktykuje i nie może przeżyć dnia bez mszy świętej, ale myślimy o tym dniu świętym, niedzieli, tym dniu, w którym chcemy, tak? Chcemy być na Eucharystii. Pan z wami, czyli to nasze rozesłanie, słyszymy Słowo Boże i to rozesłanie. I teraz ja, usłyszawszy Słowo Boże, chcę być bezwzględnie Jemu posłuszny. Pewnie myślimy też, czy przypominamy sobie, gdy mówimy o Duchu Świętym, czas naszego bierzmowania, sakramentu bierzmowania, kiedy to otrzymujemy pełnię darów Ducha Świętego. Ktoś powie, że no, młodzi ludzie po otrzymaniu sakramentu stwierdzają, że w ich życiu no, nic się nie zmienia. Nie odczuwają mocy Pocieszyciela. Co należy robić, aby faktycznie Duch Święty w nich żył? Albo we mnie żył? W nas? Sakrament bierzmowania, podobnie jak inne sakramenty, to nie jakieś działanie magiczne czy tajemne. Ze strony każdego, tak, i tutaj osoby bierzmowanej, wymagana jest współpraca z łaską Bożą. Nie tylko przed Jego przyjęciem, ale także po Jego otrzymaniu. Przede wszystkim trwania w łasce uświęcającej, umacnianej modlitwą, Słowem Bożym, sakramentami Eucharystii, pokuty. Chociaż skuteczność sakramentu bierzmowania pochodzi bezpośrednio od Boga, Jego owocność związana jest z tą naszą ludzką dyspozycyjnością, kształtowaną duchem wiary. Zatem trzeba by zapytać się siebie samego, każdego, tak, który doświadcza duchowej niemocy. Czy uczyniłem wszystko, co mogłem, aby Boża moc objawiała się w moim życiu? Może być i tak, że czasami ta duchowa niemoc jest łaską, wprawdzie odczuwana bardzo boleśnie, ale oczyszczająca nasze serce. To moment, który skłania mnie do głębszej przemiany duchowej, wyrażającej się w pragnieniu Boga. Nie mniejszym tym pragnieniu od pragnienia wody, powietrza czy chleba. No spróbujmy. Bez wody, bez powietrza, bez chleba. To jest taka, ktoś powie, oczywista oczywistość, tak? Że no, nie ma życia bez wody, bez powietrza i chleba. I teraz tak samo mamy funkcjonować, jeżeli chodzi o ten wymiar naszego życia duchowego. Ja nie jestem w stanie funkcjonować normalnie jako człowiek powołany na ten świat z Bożej miłości. To Bóg zapragnął mojego życia. Możemy nieraz jakąś tam gradację uczynić ze względu na to, jak powiemy, jestem bardziej czy mniej szczęśliwy, bardziej czy mniej rozumiem to, co się dzieje z moim życiem czy wokół mojego życia. Ekonomia prawa, ekonomia łaski odwraca serce ludzkie od zachłanności, od zazdrości, wprowadza je w pragnienie najwyższego dobra, poucza o pragnieniach Ducha Świętego, który zaspokaja serce człowieka. Bóg obietnic zawsze upominał człowieka, by nie dał się zwieść temu, co już w raju wydawało się, że jest dobre. Wydawało się, że jest dobre. Dobre do zjedzenia, rozkoszą dla oczu, nadaje się do zdobycia wiedzy. Prawo powierzone Izraelowi nigdy nie było wystarczające, by usprawiedliwić tych, którzy byli mu poddani. Stał się nawet narzędziem pożądania. Niewspółmierność chęci i działania wskazuje nieraz na konflikt między prawem Bożym, które jest prawem rozumu i innym prawem, które podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Teraz, jak mówi święty Paweł, jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Od tej chwili wierzący w Chrystusa ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami, pożądaniami. Są prowadzeni przez Ducha i kierują się jego pragnieniami. Możemy też pytać, a jak to rozróżniać, tak jak rozpoznać, które z moich pragnień są tymi Bożymi, a które są, które sam sobie może wymyśliłem, także o może jakąś tam zachcianką. Taka główna zasada: po owocach poznacie. Święty Augustyn uczy, że prawdziwe pragnienie to nie te, które są, to pragnienie to te, które są trwałe. Najskuteczniejszym jest to pragnienie brzmi: jeżeli czegoś bardzo, bardzo chcesz, powstrzymaj się i tego nie rób. Jeżeli jest to zachcianka, to będzie się strasznie dobijać. Musisz, 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 ale zachcianka nie jest w stanie wytrzymać długo. Jeżeli jej się oprzesz po tygodniu, najdalej po dwóch, mówi święty Augustyn, zdechnie, bo nie jest dokarmiana. Inaczej jest z pragnieniem, które ma źródło poza twoim sercem. Ono jest strumieniem, który przepływa głęboko przez twoje serce i zaprasza cię, abyś w swojej łódeczce poddał się jego nurtowi i popłynął daleko poza własne serce. Pragnienie, ponieważ ma źródło poza sercem człowieka i wpływa do oceanu, który też jest poza sercem człowieka, jest trwałe. Dlatego jeśli pochodzi ono od Boga, to czy minie 5 tygodni, czy 5 lat, zawsze będziecie inspirować. Ale czekanie nie wiadomo ile, żeby sprawdzić, czy jest ono odpowiednio trwałe. Nie ma sensu, według mnie jest, jeśli nie widać jakiegoś ewidentnego grzechu w czymś, co wygląda na pragnienie, trzeba je zacząć realizować. Tradycja naszego Kościoła odwołuje się też do nauczania świętego Pawła, bo myślimy o tych owocach, po owocach poznacie, jakie to są te owoce Ducha Świętego, do czego nam służą. Święty Paweł wymienia 12 owoców Ducha Świętego, to w liście do Galatów. I pomyślmy też o naszym życiu. Pomyślmy o tym, czy rzeczywiście tak jest. Miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość, które są znakiem kształtującej się w nas doskonałości moralnej, tej duchowej przemiany naszej grzesznej natury, zranionej egoizmem, zranionej pychą. Owoce Ducha Świętego służą do tego, abyśmy w naszej codzienności, w naszych relacjach międzyludzkich świadczyli o miłości Boga nie tylko słowem, ale przede wszystkim swoim życiem. O ile piękniejsze i spokojniejsze byłoby nasze codzienne życie, gdyby wszyscy ludzie, przynajmniej chrześcijanie, dzielili się ze sobą owocami Ducha Świętego, czyli ty i ja. Bo mamy też świadomość tego zamknięcia. Tak, nieraz przecież i w swoim nauczaniu taką rangę postawił Pan Jezus występkom przeciwko Duchowi Świętemu, które nie będą odpuszczone. Ja spytam, jakie to grzechy, jaka to blokada. Istotą grzechu przeciwko Duchowi Świętemu jest świadome, dobrowolne, ale też i radykalne, takie nieodwracalne odrzucenie łaski zbawienia ofiarowanej przez Chrystusa. Czyli może być tak, że będą wśród nas tacy, którzy zapierać się będą dwoma rękami, nogami, całym sobą. A człowiek, poznając Bożą miłość i zbawienną wartość łaski uświęcającej, udzielanej się za pośrednictwem modlitwy, sakramentów świętych, odrzuca zbawienną pomoc, ufając przede wszystkim sobie, nie Bogu, gardząc Jego miłosierdziem. Do najważniejszych grzechów przeciw Duchowi Świętemu Kościół zalicza zwątpienie w miłosierdzie Boże, prowadzące do rozpaczy, zuchwałość względem miłosierdzia Bożego, objawiającą się brakiem nawrócenia i trwaniem w grzechach śmiertelnych, sprzeciwianie się dogmatom wiary Kościoła, zazdrość bliźniemu łaski Bożej, lekceważenie zbawiennych napomnień skłaniających do nawrócenia oraz odkładanie pokuty i nawrócenia na koniec życia. Później, później, później. A to modlitwa. Popatrzmy tym pierwszym znakiem, tak? Naszej wiary w obecność Boga, naszej miłości względem Niego, naszej nadziei pokładanej w Jego Wszechmogącym. Jest również znakiem naszej pokory, naszego uniżenia przed Bogiem oraz tej moralnej czystości naszych serc. Bo sam Bóg jest dawcą tych wszystkich cnót potrzebnych do tego, by się modlić w Duchu Świętym. Zatem bez pomocy modlitwy, bez pomocy Bożej, modlitwa nie byłaby możliwa. I Duch Święty pomaga nam przezwyciężać wszystkie trudności, wszelkie pokusy, których możemy doświadczać w czasie modlitwy, by wspomnieć chociażby rezygnację z tej głębokiej modlitwy na miarę osobistego powołania, tej dojrzałości. Możemy, prawda, którą to powiemy, zastąpić takim automatycznym odklepywaniem pacierza, naznaczonym jakimś poczuciem formalnie spełnionego obowiązku. Obowiązek mam, spełniam i to wszystko. Ale przecież miłującego czy kochającego dawcę miłuje Bóg. Ja chcę, nie że czuję się przymuszony, nie że stoi nade mną ktoś, musisz, bo grzech, bo to nie. Ja się nie mam właśnie, że prawo, że lęk. Bóg mówi, nie bój się. Bóg zaprasza do miłości. Święty Paweł pociesza nas, przekonanych o niedoskonałości też naszej modlitwy, nauczając, że gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.